Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do naszego magazynu, a dziś wydanie specjalne. Będziemy rozmawiać o Rosji, będziemy rozmawiać o przyszłości Rosji również. Dlatego do programu zaprosiłem pana profesora Hieronima Grale, historyka, badacza dziejów Rosji, dyplomatę, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A ze mną w studio pan redaktor dr Maciej Mazurek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
Proszę państwa, mówiąc o Rosji, czy też czytając o Rosji w publicystyce, w literaturze zachodniej, w takim odbiorze Rosji występuje pewnego rodzaju romantyzm Rosji. Mówi się o duszy rosyjskiej, mówi się o tym elemencie Dostojewskiego w rosyjskości. Tymczasem patrząc na reakcje Rosjan, zwykłych Rosjan, na mediach społecznościowych, na platformie X, wówczas Twitter, chociażby na zbrodnie, jakie były dokonywane w pierwszej fazie wojny na Ukrainę, mogliśmy być w szoku, jak bardzo ta wojna cieszy się poparciem, i to poparciem takich zwykłych ludzi, niekoniecznie polityków. Czy Rosja jest pewnym, niektórzy mówią, stanem umysłu, czy jest pewnym społeczeństwem specyficznym, odróżniającym się od reszty? Czy Rosja jest po części ma duszę Europy, czy też ta granica Europy jest gdzieś wcześniej i Rosja do Europy nie należy, trzeba ją brać poza kontekstem europejskim. Jaki sposób rozpoznać i zdefiniować rosyjskie społeczeństwo? Maciej Mazurek.
Przypomniałem sobie taką sytuację gdzieś około 2015 roku, kiedy mój dobry znajomy, wykładowca, pojechał na jakąś wymianę do Uniwersytetu w Murmańsku i dzwoni do mnie i mówi, że oni tutaj wszyscy powariowali, bo właśnie oglądał symulację ataku jądrowego na europejskie stolice. Ja wtedy powiedziałem, mówię, że nie, oni nie powariowali. Jeżeli to jest 140 milionów ludzi, to znaczy, że mamy równoległą narrację i że jest to rzeczywiście wielki, wielki problem. No i ten problem objawił się właśnie wojną. Kwestia rozmowy o duszy rosyjskiej, o tym, co jest tą diferencją, specyfika tego narodu, no jest oczywiście rzeczą trudną. No to jest kwestia też, jakby powiedziałbym, tej zdolności mitologizacyjnej, którą mają sami Rosjanie. To jest, myślę, bardzo istotna kwestia, ten rodzaj uwodzenia. Ja kiedyś zajmowałem się tym problemem.
Panie redaktorze, do perfekcji opanowanej soft power. Przypomnijmy sobie chociażby wystawę w londyńskim w nastulecie rewolucji, czerwonej rewolucji. Tak. Ówczesna szefowa Polskiego Instytutu, pani Marta Dezuniga, tak mówiła, że budżet tej wystawy to był praktycznie roczny budżet całej polskiej dyplomacji kulturalnej.
Znaczy, ja w 2019 roku byłem na Biennale Wenecji i rzeczywiście zwróciłem uwagę, to jeszcze było przed wojną, na ten wystawę Pawilon Rosyjski, gdzie mieliśmy do czynienia z ewidentnym straszeniem jakby tutaj światem po apokalipsie atomowej. Było to rzeczywiście, pomyślałem sobie, że jest to wpisane w politykę straszenia, że też jakby sztuka, bo tam podejrzewam, że wybieranie tych artystów...
Ale panie redaktorze, to polityka, czy to element pewnego stanu świadomości też, trwałego u Rosjan?
Też. Myślę, że stan emocjonalny. Z czego on wynika? Kiedyś właśnie zastanawiałem się nad tym, taki napisałem esej dotyczący właśnie Rosji, zastosowałem taką metodę francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu, który mówił o kształtowaniu się habitusów, jak one się kształtują. To znaczy, to jest jakby kwestia wgrywania do świadomości narodowej pewnych elementów istotnych z historii. I tutaj ja upraszczam, oczywiście trzeba byłoby wrócić do historii Rosji, czyli oczywiście najazd mongolski, kult siły przede wszystkim, no ale mamy takie wydarzenia jak chociażby Oprichnina, gdzie to jest niewyobrażalne dla zachodniego Europejczyka, stan, no powiedziałbym, wojny wszystkich przeciw wszystkim, czyli stan, no jakby powiedziałbym, okrucieństwa i terroru na niespotykaną skalę, dotyczącą jakby właśnie całego społeczeństwa. I to są te momenty wdrukowywania się w mentalność narodową. Znaczy, jest pewne niebezpieczeństwo w takim jakby tutaj rozumieniu habitusu, no bo traktujemy to jako pewną determinantę, że to jest determinizm, z tego nie możemy się uwolnić, no ale niestety te badania pokazały, że ta struktura w przypadku Rosji, ona jest dość sztywna. I nie podlega innowacjom i zmianom.
Profesor Hieronim Grala, panie profesorze, czy faktycznie Zachód mitologizuje Rosję, czy też może bojąc się jej, po prostu powtarza ten mit rosyjski, powiela go?
Wydaje się, że ta tęsknota za duszą rosyjską, przez nas wyobrażoną, a nie zawsze mającą wiele wspólnego z rzeczywistym stanem rzeczy, obciąża nie Rosję, tylko obciąża nas samych, obciąża Zachód. Zachód widział i widzi Rosję taką, jaką chce ją widzieć. Albo w paroksyzmie szacunku i miłości, albo w paroksyzmie odrzucenia i kancelizacji kultury. Za każdym razem jest to takie dosyć ekstremalne i konwulsyjne działanie. No, Rosja jest jaka jest. Jak mówimy dusza, to zakładamy, że ten byt ma cechy indywidualne. Jak mówimy o duszy sąsiada, to nie zakładamy, że on ma mieć taką samą duszę jak my, prawda? To jest pojęcie indywidualne. Nieszczęście polega na tym, że my uporczywie trkamy w ścianę niezrozumienia wzajemnego, ponieważ mamy pretensje do Rosji, że nie jest taka jak my i jaką byśmy chcieli ją widzieć. Nie jest, nie była i nie będzie. Jest inna. Zawsze była inna. To nie znaczy, że różni się wszystkim. Pan redaktor tu łaskawie wspomniał o Pryczninę. Nie była to wojna wszystkich przeciw wszystkim, tylko władzy przeciw społeczeństwu. I to nie jest żadne zjawisko niecodzienne, bo w tym samym czasie chronologicznie można to przełożyć na wojnę, na przykład obozu regalistycznego, katolickiego we Francji z hugenotami.
Tu protestuje pan.
Znaczy, mimo jednak skala była inna. Skala była inna, jakby wyrywanie z korzeni.
Nie była inna. Poczytajcie panowie o skalach wojen hugenockich i zastanówcie się, czy na przykład wyrżnięcie grodów hugenockich przerasta ilością strat demograficznych mitologizowaną rzeź Nowogrodu. Tu jest naprawdę Nocy Świętego Bartłomieja, jednak Moskwa nie znała. Także my lubimy rozdymać pewne rzeczy, widząc je bardzo jednostronnie. Zamiast widzieć inne aspekty Opryczniny na przykład, które rzeczywiście są zjawiskami nieznanymi.
A jakie by pan wskazał naszym słuchaczom? Co warto z tego zjawiska zapamiętać, co jest takie niebanalne i nieznane szerzej?
Rzecz podstawowa. Dlaczego zaprotestowałem przeciwko pojęciu wojna wszystkich przeciw wszystkim? Tutaj wektor przemocy i wojny jest jednostronny. Kiedy mówiłem o katolikach i hugenotach, naparzały się obie strony i skakały sobie do gardeł. Społeczeństwo Rusi Moskiewskiej, społeczeństwo Nowogrodu było bezbronne i szło na rzeź. Oporu w czasach najbardziej dramatycznych rządów w Rosji, czyli w czasach Iwana Groźnego, oporu społeczeństwa nie ma. Jedyne formy oporu, jak już nam przypomina to współczesność, to jest ucieczka za granicę. Oberopozycjonista, czyli Kurbski, wieje do Rzeczypospolitej i dopiero stąd rzuca wyzwanie, korespondując z Iwanem Groźnym. Ja wiem, czym by się skończyło to wyzwanie, gdyby rzucił je w państwie moskiewskim oczywiście. Ale charakterystyczne jest to, że społeczeństwo się podporządkowuje. Tutaj właśnie to jest nie z naszego partykularza. Jakiekolwiek panie profesorze, prawo o koszu, czy nie istnieje.
Panie profesorze, a przechodząc do tych współczesnych reakcji społeczeństwa rosyjskiego na wojnę, jak to interpretować? Czy można by wpisać chociażby to w to, że no, w państwie autorytarnym nie ma miejsca na pokazanie na przykład sprzeciwu wobec zbrodni na Ukrainie, które gdzieś tam są w samej Rosji? Czy też jest tak, że rzeczywiście to poparcie dla Władimira Putina jest stabilne i to jest poparcie społeczeństwa rosyjskiego dla niego?
Wszystkiego jest po trochu. W sytuacji, w której za niedawne ekscesy na lotnisku w Machaczkale, czyli wtargnięcie na pokład samolotu i próby opanowania tego samolotu przez antysemitów miejscowych, dostaje się wyroki od 5 do 7 dób odosobnienia i grzywny, a nauczyciel w szkole za nieprawomyślną wypowiedź może dostać 7 lat i zakaz pracy, no zdajmy sobie sprawę z tego, jaka jest skala represji, po pierwsze, wobec społeczeństwa. To jest jedna
sprawa. Czy jest to społeczeństwo stalinowskie? Czy Rosja przypomina Rosję 37?
Jeszcze nie. Jeszcze nie. Może w tym kierunku pójść. Jeszcze nie. Chociażby dlatego, że łagry się jednak nie zapełniły, a zresztą jest ich zdecydowanie mniej i o podwyższonym w stosunku do pierwotnego komforcie, a po drugie, no jednak nie ma masowej eksterminacji przeciwników, czy raczej domniemanych przeciwników władzy. Terror stalinowski w ogromnym stopniu był prewencyjny. Eliminował całe grupy społeczne, które mogły stać się opozycyjne, prawda? Nigdy nimi nie były. Natomiast tutaj mamy coś innego. Po pierwsze, jest większa, mamy model kija i marchewki. Jest znacznie większa marchewka niż była w czasach stalinowskich.
A co jest tą marchewką w tym momencie?
To marchewko jest stabilizacja ekonomiczna, porównywalna dla stanowiącego podstawę putinowskiego elektoratu pokolenia 40-50 plus i ludzi starszych z tym, co się działo w czasach nieudanych reform, bo nieudanych dla społeczeństwa, reform Gajdara, epoki jelcynowskiej czy późnej pierestrojki. Oni pamiętają straszliwą biedę i dla nich to jest punkt wyjścia. Porównują to z aktualną sytuacją. Państwo zachowało cechy opiekuńcze, za którymi czasem nawet u nas tęsknimy, na przykład kwestia służby zdrowia i tak dalej, dopłat dla emerytów, w związku z czym ma w zapasie argumenty zachęcające do popierania swojej polityki ogromnej rzeszy społecznej.
No ale czy to wystarcza do tego, żeby popierać wojnę na Ukrainie, popierać te zbrodnie? No bo
pan,
to jest jednak daleka droga jednak między jednym a
drugim. Wie pan, po pierwsze jest pułapka statystyczna. Co to znaczy w tym momencie poparcie? Jeżeli mówi się, że sondaże większościowo pokazują 70% poparcie, nawet 80% poparcie dla polityki Putina. A jednocześnie przecież, to jest takie schizofreniczne zestawienie, a jednocześnie przecież rośnie lawinowo skala poparcia w tych samych sondażach dla zakończenia wojny i dla przystąpienia do rokowań z Ukrainą. Wie pan, to nie jest takie proste. To nie jest tak, że soldatowska wrzeszczy, tak jak przedtem Krym nasz, teraz Ukraina nasza, żydobanderowcy i tak dalej, bo jeżeli tak, to mamy hurra patriotyzm, nacjonalizm i chcemy mieć wszystko. A jeżeli społeczeństwo jednocześnie mówi, nie, siadajmy do stołu rokowań, to ma świadomość, że nie udało się zrealizować tych celów, które były pierwotnie.
Postawmy w tym momencie kropkę, panie profesorze. Maciej Mazurek, czy jak pan się odniesie do tej kwestii w kontekście aktualnej wojny?
Znaczy to, co pan profesor mówi, no, jest, powiedziałem, zdroworozsądkowe, no bo rzeczywiście nie należy jakby oskarżać całego narodu, tak, i tworzyć kolejnych mitów dotyczących i utrwalać pewne mity dotyczące jakby nieodwołalności właśnie charakteru rosyjskiego społeczeństwa czy narodu. No sprawa jest, powiedziałbym, no bardzo, bardzo skomplikowana, tak. Bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o kwestię właśnie oceny tego, co, w jakiej sytuacji znaleźli się Rosjanie.
Jest... Ale wróćmy do tej dyferencji specyfiki Rosji. Ma pan tutaj na stole książkę Glucksmana, Dostojewski na Manhattanie, prawda? Jedną z prób takich analizy fenomenu rosyjskości.
Znaczy to, Glucksman oczywiście pisze z pozycji takiej, powiedziałem, francuskiego moralisty. I jednocześnie w pewnym sensie jest bezlitosny dla kultury, dla wpływu kultury rosyjskiej na Europę. I tutaj wskazuje na tę rusofilię zupełnie nieuzasadnioną francuskich środowisk intelektualnych i też zachodnich. To, o czym mówi pan profesor zresztą już w tym. I chyba słusznie wskazując, że należy przyjrzeć się właśnie tej niebywałej podatności elit zachodnioeuropejskich na wpływ. Na wpływy rosyjskie, bo najpierw oczywiście jest rozmiękczenie duszy zachodnioeuropejczyka, a potem są często konkretne pieniądze. Agentura. Tutaj odwołuje się do książki Wołkowa, między innymi montaż, nie? Jako takiej klasycznej pozycji pokazującej, jak to działało i myślę, że cały czas to też działa.
No o tych wpływach słyszymy chociażby w kontekście polityki energetycznej, gdzie raz po raz, chociażby całkiem niedawno wychodzi informacja, że jeden ze wpływowych dziennikarzy niemieckich piszących o Nord Streamach był zasilany, tak to powiedzmy, przez źródła niemieckie.
Też pojawiła się informacja, że taki bardzo wpływowy, konserwatywny filozof Peterson, Kanadyjczyk, bardzo wpływowy intelektualnie obecnie na świecie, też były ewidentne związki, czy ewidentne sympatie. Przebywał zresztą w Moskwie przez pewien czas.
Ale chciałbym wrócić na moment do tej hipotezy, którą postawił pan profesor Hieronim Grala, czyli że to Zachód chce na siłę widzieć Rosję trochę inną niż ona faktycznie jest. Czy jednak nie było pewnych prób zmiany Rosji? Weźmy sobie chociażby to hasło Wandel durch Handel, tak? Czyli zmiana przez biznes i ta wiara wydaje się niekoniecznie cyniczna, ale prawdziwa, że jeśli Rosji pokażemy ten prawdziwą drogę do dobrobytu, opartą na konkurencyjności, opartą na transparentności, niekorupcyjną, to oni zobaczą, tak to się opłaca, warto o tym iść i będziemy w stanie jakoś tą Rosję zmienić. To się jednak Zachodowi nie udało, pan profesor Grala.
No ale to właśnie jest kolejny przykład na rzecz tego, że my wyobrażamy sobie Rosję i chcemy widzieć taką, a nie inną. Myśmy po prostu chcieli w ten sposób sfinalizować cały proces, żeby tego nieprzewidywalnego niedźwiedzia przerobić na, przepraszam, miłą pandę ze stacji benzynowej.
Ale panie profesorze, ale czy nie było to jednak oczekiwanie uzasadnione? Za chwilę oddam głos Maciejowi Mazurkowi, bo zobaczcie państwo, z pewnymi problemami, ale jednak udało się zdenazyfikować Niemcy, z pewnymi problemami, ale udało się zbudować wspólnotę europejską, która jest dzisiaj bardziej oparta na kooperacji niż na konflikcie. Udaje się wyciągnąć chociażby państwa posttransformacyjne, chociażby z takiego problemu, jakim była w Polsce jeszcze 2-3 dekady temu korupcja. Dzisiaj to jest zjawisko, które jest notowane na takich samych wskaźnikach jak na Zachodzie. Czy to oczekiwanie jednak nie jest racjonalne, skoro my się zmieniamy? Dlaczego Rosja nie miałaby się zmieniać?
Tylko tyle, że wszystkie społeczeństwa i państwa, które pan wyliczył, mają zupełnie inne tradycje historyczne, społeczno-ustrojowe i należą do innego jednak ustrojowo-społecznego dziedzictwa.
Czyli są w Europie.
Pojęcie konstytucji, pojęcie demokracji, pojęcie parlamentaryzmu. My mamy parlament od przełomu XV-XVI wieku, a my przecież ponoć tylko kresy, rubieże cywilizacji zachodniej. Rosja tak naprawdę dojrzały parlament na parę lat dostaje po klęsce w wojnie z Japonią, dostaje dumę, prawda? Kiedy pojawia się rosyjska konstytucja? No i tak dalej. To nie znaczy, że to jest lepsze czy gorsze. Tylko tyle, że to znowu wracamy do sporu o to, czy Rosja jest Europą, Azją, czy czymś zupełnie osobnym. My nie lubimy powoływać się na to, że może być czymś pomiędzy, ponieważ to pasuje do teorii wygłaszanej od paru lat przez przez Putina, który mówi, że Rosja jest jak osobny kontynent.
Panie profesorze, oddajmy jeszcze do tym wątku
za tą krucjatą właśnie liberalną, mającą na celu przerobienie rzeczywiście Rosji na państwo zachodnie, no stały takie mesjanistyczne, ukryte skłonności. Rzeczywiście ja tutaj się zgadzam z panem profesorem, który mówi o tym, że chcemy rzeczywiście widzieć Rosję taką, jaką ona ma być w naszych oczach, bez liczenia się rzeczywiście z tą różnicami związanymi z historią. I tutaj to, o czym mówiłem, istotna jest ta odmienność habitusu kształtowanego historycznie, o którym właśnie ładnie pisał Pierre Bourdieu. No i to jest problem. To jest problem, bo te różnice jakby rodzą konflikty. No, to narody są egoistyczne w swej naturze.
Panowie, kończąc tą część naszego programu, chciałbym postawić to pytanie, czy z tych problemów poznawczych, z tych takich interwencji, powiedziałbym, mitów w naszą wiedzę, czy to nie jest problem, który czyli już na poziomie politycznym, separuje od realpolitik. Po prostu nie widzimy realnych problemów Rosji, bo nie chcemy zrozumieć jej społeczeństwa. Hieronim Grala.
Z pewnością tak jest. Do tego jeszcze bym dołożył pewne lenistwo intelektualne, bo przecież prościej jest zastanawiać się nad przysposobieniem kogoś do naszych wyobrażeń, niż taką adopcją duchową, cywilizacyjną, niż nad zastanowieniem się, jaki możemy wykonać krok w jego stronę, zważywszy na jego odrębność.
Mamy teraz przestrzeń do tego kroku w tych warunkach geopolitycznych w tym momencie?
Będziemy zmuszeni do tego kroku, bo przecież ta wojna się skończy, prawda? Jak kiedyś powiedział klasyk gatunku, czyli premier Izraela, kiedy opozycja mu zarzucała, że uścisnął rękę terroryście Arafatowi, odpowiedział, że wrogowi podałem rękę, no przecież z przyjacielem nie zawiera się pokoju.
Maciej Mazurek?
Tutaj też było dużo takich w publicystyce i w narracji takich przekonań o tym, że Rosja musi upaść, że wojna się wkrótce skończy i jakby nie zdawano sobie sprawy w ogóle z siły Rosji. To zresztą chyba Bismarck powiedział, że Rosja nigdy nie jest tak słaba, na jaką wygląda i Rosja nigdy nie jest tak silna, na jaką wygląda. Także tutaj ten brak realizmu w rozpoznaniu rzeczywistości, to jest duży, 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 duży błąd.
Postawmy tutaj kropkę. Zapraszam Państwa na drugą część naszej audycji. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście w studio dr Maciej Mazurek, na łączach profesor Hieronim Grala, a rozmawiamy dzisiaj o Rosji. W drugiej części naszego magazynu chciałbym przejść do kwestii czysto politycznych. Polityka ma wpływ też na życie zwykłych ludzi. Powiem tylko, bo to godne szacunku i pochwały, że pan profesor Grala po ataku Rosji na Ukrainę oddał doktorat honorowy Uniwersytetu w Rostowie i profesurę honorową, którą miał w Moskwie. To jest też ciekawe, że zdaje się pan profesor Hieronim Grala jest jednym z nielicznych, który na taki akt się zdobył. Ale faktycznie pokazuje to, może jest to taką ciekawą egzemplifikacją tego, że ta wojna bardzo wiele rzeczy bezpowrotnie już ucięła i to ucięcie będzie chyba tak długo trwało do momentu, którego Władimir Putin i jego kamaryla, bo niekoniecznie musi być to on personalnie, będzie miał władzę. Pytanie chyba, które nurtuje większość czytająca dzisiaj Rosję. Pytanie, na które też trudno pewnie znaleźć odpowiedź. Czy władza Putina ma się dobrze, jest silna, czy jest u schyłku, czy też już tej władzy nie ma, a tak naprawdę to, co teraz jest, to jest próba zmontowania nowej struktury Komitetu Centralnego KPZR w tym wymiarze Anno Domini przełomu 2023-2024. Hieronim Grala.
No cóż, wydaje się, że ta struktura władzy w tym momencie nie czuje się zbyt pewnie, skoro musi konserwować swoją zdolność przetrwania wojną. Skoro tak naprawdę wojna być może została wymyślona po to, to jest taka ucieczka do przodu, żeby powtórzyć scenariusz konsolidującego społeczeństwo wokół prezydenta, któremu zaczynają spadać słupki, Gruzińskiego i krymskiego triumfu. Z pewnością następuje jednak pewna dekompozycja samego najwyższego eszelonu władzy. Obnażyła to przecież afera z Prigożynem. A byłem jak najdalszy od tych prognoz, które wygłaszali tutaj wybitni nasi znawcy Rosji, że to jest potencjalny, może obok Kadyrowa jeszcze, dziedzic tej sukcesji putinowskiej i tak dalej, bo zawsze mówiłem, że to jest po prostu pistolero, to jest po prostu cyngiel innych środowisk. I tak też się skończyło. Natomiast faktem jest co innego, że do tego tej eksplozji doszło, że zarysowały się wówczas pewne czytelne różnice w obozie władzy. Różnie reagowali na ten wybuch, różni przedstawiciele i różne resorty. To nie znaczy, że chodzi o to, że ktoś oficjalnie poparł, bo nikt nie poparł. Ale zachowywano się bardzo różnie. Najciekawsze wszakże jest z tego, że mający po tym, jak na dłoni, przegląd zachowań poszczególnych swoich współpracowników i środowisk wspierających rząd, Putin ograniczył się do wydania polecenia zastrzelenia pod Tverem samolotu z Prigożynem i jego akolitami. Nie nastąpiły żadne poważne przesunięcia w biurze politycznym 2.0, nie nastąpiły żadne widoczne.
Ale to świadczy, panie profesorze, jednak o tym, że Putin uzyskał sterowność i siłę, czy też...
To, że to kiedyś z moim przyjacielem Witoldem Juraszem analizowaliśmy to zjawisko i ujęliśmy to tak, że jeżeli porównywać rządy putinowskie do stalinowskich, to nie jest to Stalin z lat 30., tylko Stalin, który nie jest w stanie po zwycięskiej wojnie uporać się z marszałkiem Żukowem, bo inni marszałkowie mu na to nie pozwolą.
Panie profesorze, to inaczej postawię to pytanie. Czy to jest trochę tak, że Władimir Putin potrafi, bo wielu, często na Zachodzie to jest taka narracja, która się pojawia, że Putin śmiertelnie chory, Putin umiera. Pamiętamy sprzed kilku tygodni tego newsa, jakoby Putin w ogóle już umarł, zszedł na zawał. Tymczasem wydaje się, że to jest pewnego rodzaju gra, maskarada właśnie ze strony Kremla. Czy nie jest tak, że Putin właśnie chce, by Zachód myślał, że on jest słaby z tego względu, że poszerza w tym momencie chociażby pole negocjacyjne dla, jak myślą ci, którzy takie negocjacje chcieliby podjąć, pewnego szerszego aspektu politycznego, który później jego obóz wygrywa. Czy może tak trzeba na to patrzeć?
Z pewnością coś w tym jest, ale jest również to chcieństwo Zachodu, które po prostu mówi o tym, o czym marzy, ponieważ ogląd Rosji jest oglądem spersonalizowanym. Wojna Putina, rządy Putina i tak dalej. Przez bardzo długi czas swojego panowania Putin był bytem kolegialnym. On w pewnym momencie bardzo okrzepł, ale generalnie rzecz biorąc, przez większą część swojej prezydentury był mediatorem i rzecznikiem różnych wpływowych środowisk, primus inter pares, a nie samodzierżawny władca. Tymczasem tęsknota za tym, że jak Putin zemrze, poślizgnie się, porazi go prąd i tak dalej, to wszystko się zmieni w Rosji, bo zwornik polityki państwowej przestanie istnieć, jest dosyć naiwne.
I tutaj do tego wątku Marcin Mazurek.
Znaczy, chciałbym tutaj nawiązać do tego braku rozpoznawalności rzeczywistości rosyjskiej. Mianowicie, z czego ona wynika w dużej mierze? Mianowicie, że socjologia zachodnia, ona dotyczy świata zachodniego. Natomiast instrumenta właśnie owej socjologii zachodniej czy politologii zachodniej zupełnie nijak się mają do tego, co się dzieje, do analizy właśnie, skuteczności analizy rzeczywistości rosyjskiej. No to tak na marginesie.
Ale oczywiście ma pan zupełną rację. To jest tak samo, jak nie są to instrumenty adekwatne do rzeczywistości chińskiej, indyjskiej, południowo amerykański, mhm. która przecież ma cechy zbieżne z europejską mentalność, ale...
Czyli wracamy do pewnej, tak jak mówię, tak, tej koncepcji o pewnej sztywności habitusów narodowych, tak? I tego, co bodajże chyba Alan Bloom nazywa podpiwniczeniem duszy. Coś, co determinuje zachowania całych grup, całych narodów. To zgodzi się pan
oczywiście,
z takim postawieniem sprawy, tak?
No, to jest naturalne zjawisko szeroko pojętej wspólnotowości. Mm-hmm, te wspólnoty mm-hmm. się po prostu różnią i inne są lepiszcza je łączące.
Mm-hmm. Maciej Mazurek, co jest istotą władzy Putina? Bo ta władza opiera się też w dużej mierze na zniewoleniu, powtarzając wzory sowieckie. Czy znaczy, można powiedzieć, że to jest władza neosowiecka, czy to jest jakby kolejna faza transformacji, tej diferencja specyfika rosyjskości?
Znaczy, no, zakładając, że to, powiedziałbym, służby FSB, które wyrosły z KGB, liczebność jakby tej służby, no, wskazuje na rzeczywiście potężną strukturę państwową, i że to raczej, znaczy nie mogę w tym momencie zawyrokować. To jest proces i nie potrafię, czy to jest nowa rzeczywistość, czy mamy cały czas z powielaniem neosowieckich wpływów. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę, mianowicie na, jeszcze nawiązując do tego Glicksmana, na nihilizm, który w dużej mierze
Przypomnijmy książkę André Glicksmana, Dostojewskie Manhattanie.
Sam tytuł już jest wielce wymowny. To znaczy, w dużej mierze można powiedzieć tak, że tym nihilizmem po 1989 roku Rosja zainfekowała elity zachodnie. Znaczy, no wiadomo, że w dużej mierze najbardziej zainteresowane zmianą sytuacji ekonomiczno-polityczną w Rosji byli służby. No to jest jakby jasna sprawa, nie? I tutaj nie mówię nic oryginalnego. Nie mówię, że cały czas właściwie ta struktura potężna, nie wiem, 700-800 tysięcy ludzi w służbach rządzi twardą, żelazną ręką Rosją.
Mhm. Hieronim Grala?
No, ja bym z tymi służbami był trochę ostrożniejszy, ponieważ kiedy szukamy analogii do rzeczywistości radzieckiej, zapominamy, że w czasach radzieckich istniała jedna służba, która podporządkowała sobie wszelkie konkurencyjne. Między innymi dlatego potem były możliwe kolejne przewroty na Kremlu, że próbowały się emancypować te zmediatyzowane służby. W tej chwili mamy tych służb kilka i każda z nich ma swój kawałek tortu. Toczy się między nimi gra. Natomiast zapominamy o czymś zupełnie innym, co Rosja odziedziczyła i rozbudowała po Związku Radzieckim, a mianowicie to, co zawsze było siłą państwowości rosyjskiej, a mianowicie niesłychanie liczną biurokrację, administrację z propaństwowym, podkreślam to, etosem i ze świadomością kontynuacji. Dlatego tak łatwo ogromne rzesze urzędników carskich pójdą na służbę bolszewików. Dlatego tak łatwo ogromne rzesze.
Ale uważa pan, żebyśmy się dobrze zrozumieli, uważa pan profesor, że ten aparat biurokratyczny może mieć podobny potencjał do potencjału służb, do potencjału aparatu przemocy?
Ma znacznie większe przełożenie na społeczeństwo. Ma znacznie mhm. większe przełożenie na społeczeństwo, bo jest wszechobecny, jest mhm. liczniejszy. Służby mogą aresztować, a administracja może rozdawać beneficja, może karmić. Jest jednym z nielicznych obok armii środowisk licznych, które może dać posadę i jest źródłem utrzymania.
Daje trwałość inercji pewnej.
Oczywiście. Natomiast zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden aspekt. Ja jeszcze raz wracam do zjawiska ekonomicznego, które konserwuje ten ład po prostu dlatego, że dzisiejsze społeczeństwo rosyjskie ma świadomość tego, czego my nie mamy świadomości, nie chcemy powiedzieć, że od 100 lat Rosjanom nie żyło się tak dobrze i tak stabilnie w długich okresach czasowych, jak pod rządami Putina.
Ale nawet, znaczy, no, teraz w okresie wojny, panie profesorze, bo przecież sygnały czy z giełdy, czy z niedoborów są jednak bardzo, bardzo takie, to są twarde dane jednak finansowe.
To są twarde dane, które nie przekładają się na realia, powiedziałbym, tego, co Rosjanie przeżyli w latach 80., wczesnych 90.
Do tego wątku macie Mazurek.
Znaczy, jeśli punktem odniesienia jest opliczina, no to rzeczywiście Rosjanie żyją w sytuacji teraz bardzo generalnie okej, mówiąc kolokwialnie.
Wystarczy jako punkt odniesienia epoka późnego Gorbaczowa i nieudanych reform jelcynowskich. Proszę pamiętać o tych nauczycielach niedostających pensji 8 miesięcy. Proszę pamiętać o tych pielęgniarkach, które chodziły przez pół roku do pracy za darmo i tak dalej. To jest gigantyczna różnica.
No tak, ale
to nie jest ważne, czy jest to tak. Kupowanie głosów, czy nie. Ważne, że jest to fakt obiektywny.
Tak, może znaczy, warto, ale... Tu może warto zauważyć, że Gorbimania, która szczególnie w byłym NRD miała miejsce na początku lat 90., czy przedstawienie Gorbaczowa jako takiej postaci, która doprowadziła do zmiany systemu, dobrze się kojarzy na Zachodzie. Natomiast pytając ludzi nie tylko w Rosji, ale także w byłych republikach radzieckich, to jest postać, która się kojarzy przede wszystkim z szalejącą biedą. Ja osobiście słyszałem od Gruzinów, że w czasie Gorbaczowa to był pierwszy czas, gdzie w Tbilisi, czyli w państwie, gdzie nie ma w ogóle problemów generalnie z zaopatrzeniem w żywność, stało się w kolejce za chleb. Maciej Mazurek.
No tak, tak, ja mam takie właśnie też bardziej pytanie niż stwierdzenie, mianowicie, że ta uwewnętrzniona przemoc państwowa trwająca od zarania państwowości rosyjskiej, ona wytworzyła pewien typ człowieka, niewolnika, który marzy to, co powiedział de Custine. Niewolnik marzący o podboju świata, że ten element agresywności jest właśnie odpowiedzią na tą przemoc uwewnętrznioną przez państwo. Co pan sądzi, panie profesorze? Bo tutaj raczej to nie traktuje tego kategorii.
Ale może, panie redaktorze, nie wchodźmy może w te filozoficzne zawiłości, bo chciałbym w tej części jednak jeszcze zapytać panów o politykę. Czy uważacie, że mówi się, przynajmniej takie dochodzą głosy, że i Olaf Scholz, i Joe Biden chcą usiąść do stołu negocjacyjnego. Czy uważacie, że Putin jest politycznie w tym momencie zdolny dowieść te negocjacje? Maciej Mazurek, czy pańskim zdaniem to jest faktycznie odbiorca, ten, który wywołał wojnę, czy może być odbiorcą
tego momentu negocjacyjnego? Tak, że z pragmatycznego punktu widzenia rozumiem ten pewien lęk. 120, nie wiem, 1200 głowic nuklearnych rdzewiejących stanowi rzeczywiście potężne psychologiczne, no, psychologiczną taką tendencję dla zachodnioeuropejczyków i też, no i też jest ewidentny na przykład obecnie spadek poparcia dla Ukrainy, nie? Tutaj zmęczenie, natomiast nie potrafię wyrokować, czy Putin, nie mam wiedzy.
Panie profesorze, uważa pan, że, bo to nie chodzi tu już o sprawy energetyczne, ten business as usual, ale tak naprawdę rozpoczęcie negocjacji z Władimirem Putinem oznaczałoby go przywrócenie do pewnego obiegu politycznego, z którego jednak w ostatnich półtorej roku skutecznie on sam i jego zaplecze wypadło. Myśli pan, że może dojść do w sumie powrotu wówczas Putina do tego obiegu? To jest realne pańskim zdaniem?
Po pierwsze, no muszę tutaj jedną rzecz dodać. To nie są przecieki, to nie są pogłoski, że Biden, że Scholz, bo jeżeli pogłoski, to mamy takie same pogłoski, że także Putin i także Zełenski. Tyle, że to nie są pogłoski. Tak naprawdę kontakty dyplomatyczne...
No, żaden z nich tego formalnie nie potwierdził. Biura prasowe nie potwierdziły takiej strategii, więc w tym sensie możemy mówić, że to są pogłoski.
Tak, oczywiście, tylko tyle, że jeżeli objęty szefami sankcjami szef agencji wywiadu zewnętrznego, czyli Naryszkin, były speaker parlamentu, wynusza się jak potwór z Loch Ness od czasu do czasu w różnych końcach świata i w odpowiednim towarzystwie, a wiadomo, że posiada odpowiednią moc sprawczą, bo przecież Ławrowa nie wyślemy, to coś z tego wynika, prawda? Jeżeli zaczynają pojawiać się przecieki w kwestiach fundamentalnych, że zmienia się paradygmat, na przykład terytorialny ewentualnych ustępstw ze strony rosyjskiej, że nagle się okazuje, że...
Dobrze, to panie profesorze, to pytanie takie. Jeśli uważa pan, że to nie są przecieki, może do tego nastąpić, to pytanie jest takie, na jakie ustępstwa może pójść Władimir Putin? Podzielmy tą wschodnią Ukrainę na pół, czy powróćmy do Krymu na pół? Co może być realnym przedmiotem takiego targu wówczas?
Myślę, że w danym momencie nastąpił pewien paradoks, że Rosja, która zbudowała całą narrację po pierwsze na Krymie jako odwiecznej własności Rosji, a po drugie na bratnich narodach, w tym momencie będzie skłonna zadowolić się tym, co dokompletuje jej gospodarkę. Wcale nie Krym. To, co rok temu było niemożliwe do wyobrażenia, że mogłaby zrezygnować z Krymu, w który zainwestowała i który jest symbolem, byłaby skłonna oddać, ponieważ cena utrzymywania Krymu, na przykład w warunkach powojennych, w warunkach rozejmowych, jest znacznie większa niż korzystne w perspektywie dalszej odbudowywanie swojej dominacji w Donbasie. Z punktu widzenia Ukrainy nagle się okazuje, że właśnie gospodarczo Krym może być ważniejszy i ciekawszy, bo dramatycznie szuka się drogi dla ukraińskiej gospodarki do wyjścia na świat. To oczywiście są hipotezy, ale proszę zwrócić uwagę, że zmienił się charakter haseł, komentarzy i wypowiedzi na temat kierunku krymskiego, nie tylko w mediach rosyjskich, ale na przykład w wystąpieniach polityków, ważnych polityków, którzy kiedyś byli apostołami aneksji Krymu. No na przykład Konstantin Zatulin, który skrytykował wojnę publicznie w mediach, tłumacząc, że żadnego celu nie osiągnęliśmy. Jeżeli tak, to znaczy szukamy celu, o którym możemy powiedzieć, że go osiągnęliśmy, prawda?
Panie profesorze, przejdę teraz z tym samym pytaniem do doktora Macieja Mazurka. Czy uważa pan, że ta forma ewentualnego pokoju może być takim pokojem stabilnym, stałym, czy też może być taką formą półpokoju, jaka jest między Koreą Północną, Południową, odsunięcie konfliktu wojennego na przyszłość?
Znaczy nie, no biorąc pod uwagę głębię poziom nienawiści, to też jest element emocjonalny.
Między Ukraińcami i Rosjanami.
Tak, oczywiście, kwestia raczej linia demarkacyjna. Właśnie ten wariant koreański, myślę, jest bliższy realizacji. No tutaj, ja pamiętam w 2008 czy 2009 roku miałem kontakt z taką Ukrainką małą. Pamiętam wybuch jej nienawiści wtedy. Pochodziła z Chmielnickiego i pomyślałem sobie wtedy, no Boże, jeżeli taka sympatyczna, drobna kobieta taką nienawiścią darzy Rosja, no to nieodwołalność tego konfliktu jest niestety przesądzona. No tak na marginesie to. No, ten element emocjonalny jest bardzo ważny, nie? Niestety. Nieracjonalna tutaj ekonomika.
Panie profesorze, a pan też uważa, bardziej będzie to przypominać granicę koreańską?
Myślę, że może nie tak groźna, jak potencjalnie groźna była linia demarkacyjna, gdzie spodziewano się, że wojna jednak wybuchnie prędzej czy później i ciągle ją uzbrajano i umacniano. Ale będzie to z pewnością, powiedziałbym, obwarowana i stabilna granica dwóch porządków. Ukrainy z jej aspiracjami przyjmowanymi czy nie zachodnimi i rosyjskiego porządku, który idąc na tę wojnę odrzucił wiele, że tak powiem, z ofert Zachodu i pomysłów modernizacyjnych prozachodnich. Ma pan redaktor absolutną rację, mówiąc o tym czynniku psychologicznym. To już nawet nie chodzi o to, że Putinowi udały się dwie rzeczy, które wydawały się niemożliwe, a mianowicie, ale nie były wcale jego celem, a mianowicie wbił ostateczny klin, jakiego nie było od 300 lat między Ukraińców i Rosją.
Pogrążył ten mit braterstwa dwóch narodów,
oczywiście,
jakoby Rosja i Ukraina
to
były narody siostrzane.
Pogrzebał także rzecz niesłychaną, a mianowicie, czego nikt nie kwestionował, jedność religijną prawosławia ruskiego, czyli ukraińskiego i moskiewskiego.
Oj, panie profesorze, czy jednak to nie było szybciej, kiedy powstała autokefalia w 2017 roku ukraińska, która wywołała sprzeciw świata prawosławnego? Czy może nie byłoby to w takim porządku, że właśnie prawosławie pierwsze zaczęło się emancypować, to ukraińskie,
nie,
co zostało
nie,
politycznie
to był deal polityczny. To był deal polityczny. Proszę zwrócić uwagę, że do emancypacji ukraińskie prawosławie namawiali przede wszystkim frustraci, którzy sami przedtem nie zostali patriarchami moskiewskimi. Przypominam, że pierwszy zwolennik autokefalii to był kandydat, to był Papabile, to był renomowany i podstawowy kandydat na patriarchę moskiewskiego. Wrócił przegrany do Kijowa i zaczął kombinować. To jest znacznie bardziej skomplikowane, ponieważ powiem tak.
No ale wpisał się w emocje Ukraińców, którzy chcieli mieć swoją autokefalię, tak?
To nie znaczy, do końca wiedzieli, co to znaczy, że była jasność.
Był mocny.
Nie do końca wiedzieli, co to znaczy, a poza wszystkim innym, na przykład wśród emigrantów ukraińskich, w tej chwili uchodźców w Polsce, jeżeli zacznie pan się przyglądać kwestiom koncesyjnym, z nimi rozmawiać, to pan sobie uświadomi, że tak naprawdę oni sobie nie zdają sprawy ani z problemów kanonicznych, ani... To są jakby lokalne resentymenty. I wcale mnie to nie dziwi, biorąc pod uwagę, że ogromna część duchowieństwa obu struktur kościelnych, a nawet w tym momencie trzech na Ukrainie, była w zdecydowanej większości nieukraińskiego pochodzenia.
Proszę Państwa, i postawy to może jeszcze ta druga myśl, co się udało, bo przerwałem z tym prawosławiem panu profesorowi, już krótko i będziemy zmierzać do końca.
Nie, to ja obie wyliczyłem. Rozbicie jedności religijnej i wzajemnych powiązań, powiedziałbym, sympatii pewnej.
I tego się chyba już nie sklei, prawda? Nie ma szans, żeby w najbliższych dwóch pokoleniach.
Ruski mir okazał się być najbardziej nieudanym projektem epoki putinowskiej i najbardziej śmiercionośnym.
Panowie, kończymy naszą audycję, choć wydaje się, że tematów z każdą minutą nam przybywa. Moje kanoniczne pytanie tygodnika politycznego, co panowie czytacie, oglądacie bądź słuchacie, co polecacie naszym słuchaczom? Maciej Mazurek.
Johannesa Brahmsa ostatnio wróciłem do muzyki. Świat rzeczywiście jest szalony. Brahms stanowi dobre ukojenie.
Już myślałem, że pan doktor jakąś wystawę nam poleci dobrą do obejrzenia. Ponad ciekawa rzecz w Muzeum Narodowym w Krakowie, modernizm w PRL-u, wielu się wybiera, ale Brahms jak najbardziej. A pan, panie profesorze, co pan poleca do czytania może naszym słuchaczom? Co
ja
u pana?
Zacznę od słuchania.
Proszę bardzo,
ponieważ
dzisiaj muzycznie.
Nie zostałbym historykiem Rosji bez iluminacji na spektaklu operowym. Od Borysa Godunowa, którego również można czytać, co też polecam. Dlatego też zawsze uważałem, że Borys Godunow Modesta Musorskiego jest dziełem więcej mówiącym o społeczeństwie rosyjskim wobec opresyjnej władzy i o mechanizmach zmian władzy w Rosji, niż ogromne analizy politologów. Dlatego też sprzeciwiałem się usunięciu Borysa z repertuarów polskich teatrów w ramach walki z kulturą rosyjską.
Tu jeszcze Maciej Mazurek, już ostatnie zdanie.
Właśnie więcej możemy dowiedzieć się o duchu, o tak zwanym duchu narodów, konstrukcja z XVIII wieku, czytając sztuki, niż czasami mądre rozważania socjologów.
Widzicie, panowie, mogłem jednak klasyczną formułę trójpolówki naszego programu zostawić i o kulturze tej trzeciej części porozmawiać. Może się jeszcze w przyszłości uda do tego wrócić. Moimi państwa gośćmi byli pan profesor Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I doktor, redaktor Maciej Mazurek, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.